Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Katarzyna Wielka, rozpustna caryca. Autor Kazimierz Dorochowski. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznego szkicu biograficznego imperatorowej Rosji. Publikacja ta, wydana w Polsce jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, skupia się przede wszystkim na życiu uczuciowym i erotycznym carycy. Cierpiący na stulejkę mąż okazał się nieczułym na jej wdzięk, co szybko pchnęło księżną Katarzynę w objęcia innych mężczyzn. Co ciekawe, nastąpiło to za przyzwoleniem czy wręcz namową carycy Elżbiety. Tych ze słuchaczy, których interesują polityczne losy Rosji w drugiej połowie XVIII wieku, zapraszamy do wydanej przez nas publikacji pod tytułem Katarzyna Wielka, zdobywczyni Krymu. Życzymy owocnego słuchania. Dom wydawniczy Kontinuum. Kto był ojcem Fiction? Gdzie stała pierwsza kolebka potężnej carycy Katarzyny II? Kto był jej prawdziwym ojcem? Do dziś dnia toczy się między historykami na ten temat zaciekły spór. Oficjalnie uchodzi za miejsce urodzenia Katarzyny niemieckie miasteczko Szczecin, a za jej rodziców książę Christian August von Zerbst-Dornburg i jego małżonka księżna Joanna Elżbieta von Holstein. Z tego wszystkiego pewną jest tylko identyczność matki późniejszej carycy rosyjskiej. W księgach parafialnych Szczecina nie ma śladu urodzenia Katarzyny. Są natomiast poszlaki, że przyszła na świat w Dornburgu, w zamku książęcym, który gościł w roku 1728 w swych murach księżnę Zerbst. W najbliższym sąsiedztwie pędził ponury żywot 16-letni książę niemiecki, a późniejszy król pruski Fryderyk, którego nieznośny ojciec starał się wychowywać w myśl swych surowych zasad moralnych. Młoda mężatka była piękna i zalotna, a młodzieńczy książę tryskał temperamentem. Cóż przeto dziwnego, że historycy snują śmiałe przypuszczenie, iż właśnie późniejszy król Fryderyk był ojcem pięknej córeczki, którą księżna Zerbst powiła 2 maja 1729 roku, a której nadano aż trzy imiona – Zofia, Augusta i Fryderyka. Przypuszczenie tym bardziej prawdopodobniejsze, gdy się bierze pod uwagę niezwykłe zainteresowanie, jakie później Fryderyk wykazywał dla losu panny Zerbst oraz poparcie, jakiego udzielał jej przy wspinaniu się na drabinę zawrotnej kariery. Dzieciństwo Katarzyny? Któż by miał ochotę notować fakty i daty z życia córeczki jednego z podupadłych książąt niemieckich, od których roiło się w owym czasie na dworach królewskich? Przebieg lat dziecinnych Katarzyny jest przeto tak samo mało znany, jak szczegóły dotyczące jej urodzenia. Wiadomo tylko, że nazywano ją w domu Fiction, że była piękna, figlarna i swawolna, a domownicy niezwykle ją lubili. W roku 1739 Fiction bawi wraz z matką w Eutynie, gdzie styka się z 11-letnim księciem Piotrem Ulrykiem Holsteinem, jej dalekim krewniakiem. Któż mógł wtedy przypuszczać, że chłopiec ten odegra kiedyś wielką rolę w życiu politycznym i zaważy również na losie Fiction? Na razie 10-letnia księżniczka czuła do Piotra niechęć i nawet wstręt. Był brzydki i chorowity. Charakter miał zły, z ludźmi obchodził się brutalnie, a wiedziano powszechnie, że choć liczy dopiero 11 lat, bywa już często pijany. 3 lata później Fiction bawi w Brunszwiku. Pewien jasnowidz przepowiada wszystkim uczestnikom balu zamkowego przyszłość. Przepowiada również Fiction. Jasnowidz cieszy się wśród gości wielkim autorytetem i szmer przechodzi po sali, gdy oświadcza, że widzi na rączce Fiction aż 3 korony. W główce młodej księżniczki roi się od śmiałych planów i fantastycznych marzeń. Fiction staje się legendarną postacią. Potężna carowa rosyjska Elżbieta, daleka krewna Zerbstów, nie miała następcy w prostej linii. Tron miał po niej odziedziczyć siostrzeniec, Piotr Ulrych, ten sam, którego Fiction poznała jako 11-letniego chłopca w Eutynie. Długie lata trwała walka klik i rodów książęcych, które wysuwały coraz to inne projekty małżeńskie dla rosyjskiego następcy tronu, starając się wyciągać z nich jak największe korzyści dla swych celów dynastycznych. Zwyciężyła misterna intryga króla pruskiego Fryderyka II i pod koniec roku 1743 nadchodzi list od pełnomocnika carowej Elżbiety, która zaprasza Fiksen, by natychmiast przybyła do Rosji. Po tym liście w posiadłości rodziców Fiksen zjawia się wysłannik króla Fryderyka i wręcza list, będący niejako komentarzem do zaprosin carowej Elżbiety. Chodzi o wielką grę. Fryderyk liczy na to, że pobyt Fiksen na dworze carskim ułatwi mu projekt doprowadzenia do małżeństwa Fiksen z rosyjskim następcą tronu Piotrem, a z tym król pruski wiąże daleko idące plany polityczne. Wszystko musi się odbyć w szybkim tempie. Przeciwna strona również nie siedzi z założonymi rękoma i intryguje. W razie zwłoki może jeszcze nastąpić odwołanie zaprosin, a wówczas wszystkie plany pójdą w niwecz. Ani księżna Joanna Elżbieta, ani jej córka nie posiadają strojów odpowiednich dla dworu carowej Elżbiety, znanego z przepychu i niezwykłego luksusu. Nie czekają jednak, aż sobie coś wykwintniejszego sprawią. Nie mają zresztą niezbędnych na to funduszów. Należą do najbardziej podupadłych rodzin książęcych. 12 stycznia roku 1744 ruszają w drogę. Jadą jako hrabina Reinbeck i córka. Chodzi o to, by przeciwnicy nie dowiedzieli się przedwcześnie o ich wyjeździe. Podróż aż do granicy rosyjskiej odbywa się w fatalnych warunkach. Damy wyjechały z obliczonym groszem. Ich skromne stroje również nie budzą zbytniego szacunku. Burmistrze i pocztmistrze pruscy odnoszą się do podróżujących z lekceważeniem. Musiano wynajmować chłopskie konie, które bardzo wolno posuwają się naprzód i szybko się męczą. Marne jedzenie, jakim podróżujące damy muszą się zadowolić, nie służy Fiksen i psuje jej żołądek. Przez całą prawie drogę gorączkuje. Wymęczone i wyczerpane matka i córka przybywają wreszcie w dniu 5 lutego do pierwszego miasta rosyjskiego, Mitawy. Tu sytuacja zmienia się radykalnie i księżna Joanna Elżbieta domyśla się od razu, że akcje jej córki na dworze carowej stoją wyśmienicie. W Mitawie, opisuje tę podróż znany biograf Katarzyny Kazimierz Waliszewski, dowódca załogi rosyjskiej, pułkownik Wojejkow, był niezmiernie rad, że może powitać tak bliskich krewnych swojej monarchini. Gdy przybyły do Rygi, władze cywilne i wojskowe pod wodzą wicegubernatora, księcia Dołgorukiego, wyszły naprzeciw, na granicę miasta. Drugi wysoki dostojnik, Siemion Kiryłowicz Naryszkin, przewiódł karocę galową. Wystrzały armatnie huczały wzdłuż drogi do zamku. A w samym zamku, urządzonym na przybycie dalekich gości, ileż splendoru. Wspaniale przyozdobione komnaty, posterunki u wszystkich podwoi, kurierzy na wszystkich schodach, dobosze bębniący marsza na dziedzińcu.